pozwólcie, że dzisiaj zacznę nietypowo, bo od cytatu i na dodatek przeczytam go z kartki. 5G to kopie systemów mózgu. To nadanie pola, obudowanie w szkielet i materię ludzkich neuronów i wchodzenie w interakcje z falami mózgowymi, które są sprzężone systemem hormonalnym. To dosłownie zaburzanie systemu hormonalnego, wywoływanie chorób, sprowadzanie społeczeństwa do funkcjonowania na hormonie kortyzonie. Te słowa padły. Naprawdę, w czasie protestu przeciwko testom technologii 5G w Gliwicach i jeżeli nie jesteście w internecie od wczoraj, to mogliście je słyszeć, były bowiem obśmiewane, tak jak internet jest długi i szeroki. A ja skorzystałem z nich dlatego, żeby po pierwsze przykuć waszą uwagę, a po drugie, żeby powiedzieć, że w tym filmie tego nie będzie. Nie będzie sarkazmu, ironii, prześmiewania pewnych zarzutów. Wszystko dlatego, że powinny być potraktowane i powinno się na nie odpowiadać merytorycznie, konkretnie. I dzisiaj postaram się to zrobić. Dzisiaj właśnie w merytoryczny, maksymalnie obiektywny sposób postaram się kilka tematów poruszyć, dlatego że nie tylko technologia 5G, ale generalnie technologia telefonii komórkowej jest taką idealną okazją, żeby pokazać troszeczkę mechanizmy rządzące nauką i tym, jak w nauce osiąga się konsensus albo się go nie osiąga. Bo czasami nie wystarczy powiedzieć, jakie są wnioski z tej jednej konkretnej pracy, bo żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi, to trzeba powiedzieć nie tylko co, ale dlaczego właśnie to i co to tak naprawdę znaczy. Jeżeli znajdziecie trochę czasu, to zapraszam Was na historię właśnie o tym, przy okazji telefonów komórkowych i 5G, w trzech aktach. Akt pierwszy. Promieniowanie i człowiek. Mówiąc o oddziaływaniu telefonii komórkowej na organizm człowieka, mówimy tak naprawdę o oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne zaś to jest bardzo szerokie pojęcie, bowiem taką falą jest zarówno promieniowanie radiowe, którego fale są najdłuższe, a więc mają najmniejszą częstotliwość, bo tak to działa. Im dłuższa jest fala, tym ma mniejszą częstotliwość. Ale promieniowaniem elektromagnetycznym jest też promieniowanie gamma, wysokoenergetyczne, o krótkiej fali, wysokiej częstotliwości i nie najlepszej sławie. Dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć, że promieniowanie elektromagnetyczne działa tak i tak na materię, a więc na przykład tak i tak na człowieka, no bo mamy to szerokie spektrum i wszystko będzie zależało od długości fali, od jej częstotliwości i generalnie, tak najprościej, moglibyśmy to promieniowanie podzielić w tym kontekście na dwa takie zakresy. Pierwszy, promieniowanie o wysokiej częstotliwości, to promieniowanie jonizujące, zdolne do wybijania elektronów, do jonizacji, a w związku z tym na przykład do rozbijania wiązań chemicznych, choćby w cząsteczkach organicznych. Druga grupa, czy drugi zakres promieniowania, to promieniowanie niejonizujące, które tej jonizacji przeprowadzić ze względu na zbyt niską energię nie może. Podział ten nie jest jednoznaczny, ale kreskę należałoby postawić gdzieś w ultrafiolecie. To znaczy dalszy ultrafiolet jest już promieniowaniem jonizującym, bliższy, a więc o dłuższej fali, niekoniecznie. Generalnie za najniższą częstotliwość, jaka jest zdolna do jakiejkolwiek jonizacji, uznaje się 2, może 3 miliony miliardów herców, czyli 2-3 petaherce. To dobrze, mam na myśli dobrze z punktu widzenia społeczeństwa, które masowo korzysta z telefonów komórkowych, bo w telefonii komórkowej mamy do dyspozycji, czy korzystamy z zakresu mikrofalowego około 2,5 gigaherca, czyli miliarda herców. To znaczy, że jesteśmy tak około milion razy mniej, jeżeli chodzi o częstotliwość, o liczbową wartość częstotliwości, niż najniższa częstotliwość, która jest zdolna do wywołania jonizacji. To dobrze. Jeżeli dojdzie do wprowadzenia technologii 5G, przesuniemy się około 10 razy bliżej, czyli nie będziemy milion razy mniejszą częstotliwością dysponować, tylko na przykład 100 tysięcy razy mniejszą częstotliwością niż, tak jak podkreślam, najniższe energie promieniowania elektromagnetycznego zdolne do jonizacji. Tak więc promieniowanie wykorzystywane w telefonii komórkowej, korzystanie z telefonów komórkowych nie może doprowadzić do jonizacji w naszych organizmach i nie może w ten sposób na przykład niszczyć cząsteczek organicznych, z których jesteśmy zbudowani. Tak to nie działa. Ale jak działa? generalnie wyróżniamy dwa rodzaje efektów. Termiczne i nietermiczne. Zwykle uznaje się, że te pierwsze są związane z podniesieniem temperatury ciała o więcej niż 1 stopień Celsjusza. Drugie, no domyślacie się, w sytuacji, gdy zmiana temperatury nie przekracza 1 stopnia Celsjusza. I być może części z Was już wcześniej się skojarzyło, być może dopiero teraz, kiedy padło słowo termiczne, ale ta częstotliwość wykorzystywana w telefonii komórkowej 2,5 GHz jest bardzo zbliżona do częstotliwości, która jest wykorzystywana w kuchni, w kuchence mikrofalowej. 2,45 GHz to jest częstotliwość promieniowania kuchenki mikrofalowej, która, jak wiemy, zamienia rzeczy zimne w rzeczy mniej zimne, czasami nawet ciepłe albo gorące. Wszystko dlatego, że jest w stanie zmusić cząsteczki wody do ruchu, a więc jest w stanie wymusić ich wzajemne tarcie, moglibyśmy powiedzieć, a każde tarcie jest związane z generowaniem ciepła. Czy więc to oznacza, że telefony komórkowe są w stanie zadziałać w ten sam sposób i, mówiąc kolokwialnie oczywiście, ugotować nam mózgi? Nie. Być może widzieliście kiedyś film w internecie, w którym kilka osób korzystających z telefonów komórkowych, dzwoniąc do siebie, zamienia ziarenka kukurydzy w ziarenka prażonej kukurydzy. To, moi drodzy, oszustwo. Wszystko dlatego, że kuchenka mikrofalowa wykorzystuje promieniowanie o wielokrotnie większej mocy. I mówiąc wielokrotnie większej mocy, mam na myśli tysiące razy większa moc. Co oznacza, że jeżeli kukurydza albo nasz mózg odczują działanie mikrofal, to w tysiące razy mniejszej skali i ta bardzo mała zmiana temperatury, do której może dojść, to mogą być ułamki stopnia, bardzo szybko powinna zostać zrównoważona. Innymi słowy, no, telefonem kukurydzy nie uprażysz, ale możesz sobie ogrzać nim skórę głowy. Wielce prawdopodobne, że widzieliście zdjęcia termowizyjne przed i po rozmowie telefonicznej. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę z tego, że ten efekt nie musi wynikać z działania samych mikrofal. Jeżeli trzymamy urządzenie elektryczne przy uchu, to nasza skóra może się nagrzewać od tego urządzenia. A to urządzenie nagrzewa się dlatego, że płynie w nim prąd elektryczny. Prąd elektryczny, kiedy płynie przez przewodnik, generuje ciepło i to ciepło jest przekazywane do obudowy. Jeżeli dotykamy tą obudową do skóry głowy, do skóry twarzy, do ucha, to ta skóra będzie się od tego urządzenia nagrzewała i podobny efekt moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy długo trzymali przy skórze, powiedzmy, działającą maszynkę elektryczną. I umyślnie tutaj mówię skórze, bo co, jeszcze inna kwestia. Zdjęcia z kamery termowizyjnej pokazują właśnie jej ciepłotę. 85% energii mikrofal w skórze i mięśniach jest deponowane na pierwszych 2 cm. To dlatego też czasami jedzenie w mikrofali nie jest ogrzewane jednorodnie. Co oznacza, że do mózgu dociera zaledwie ułamek tej energii, która z telefonu wychodzi. I warto tutaj dodać, że kiedy zmieni się technologia i zostanie wprowadzone właśnie 5G, to będzie to fala o wyższej częstotliwości, a fale o wyższej częstotliwości są jeszcze mniej przenikliwe, a więc praktycznie cała energia technologii 5G, promieniowania elektromagnetycznego, będzie zatrzymywana w zewnętrznych, wierzchnich warstwach naszej skóry. Skoro zaś mowa o energiach, to tutaj pozwólmy sobie na małą i bardzo ciekawą dygresję. Aby podnieść temperaturę 1 kg naszego ciała o 1 stopień Celsjusza, potrzeba promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofal o mocy około 4 W, czyli 4 W o 1 stopień Celsjusza, 1 kg uśrednionej tkanki człowieka. Ale gdyby zamienić te 4 W, które podniosą temperaturę 1 kg naszego ciała o 1 stopień Celsjusza, na 4 W promieniowania gamma albo rentgenowskiego, to przyjęlibyśmy taką dawkę, która doprowadziłaby do wystąpienia ciężkiej choroby popromiennej i śmierci. Co tylko podkreśla jeszcze raz, jak bardzo duże znaczenie ma, o jakich falach elektromagnetycznych mówimy i nie można pomiędzy wszystkimi postawić znaku równości, zwłaszcza pomiędzy jonizującymi, jak gamma, a niejonizującymi, jak mikrofale. A teraz wracamy do głównej narracji. A robimy to po to, żeby powiedzieć dosłownie 2 zdania o efektach nietermicznych. I mówiąc 2 zdania, no mam na myśli praktycznie dosłownie 2 zdania, bowiem ze względu na niedużą skalę tych efektów są one bardzo trudne do takiego wyłuskania i opisania. Najprawdopodobniej dochodzi do drobnego zaburzenia szybkości procesów biochemicznych. Najprawdopodobniej zmiany te mają minimalny wpływ na przykład na transport jonów przez błony komórkowe i wreszcie może dojść do nieznacznej produkcji tzw. białek szoku cieplnego, które znów mogą wpływać na pracę całej szeroko rozumianej maszynerii komórkowej. Ale żaden z tych skutków nie został wyraźnie wskazany jako przyczyna jakiegoś zagrożenia dla zdrowia, czy jako jakaś przyczyna zmian w ludzkim organizmie. W związku z tym, kiedy mówi się o działaniu mikrofal na organizm człowieka, to oczywiście rozróżnia się efekty termiczne i nietermiczne, no bo nie mówiłbym o tym, gdyby tak nie było. Natomiast kiedy przechodzi się do limitów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o telefonię komórkową, to tego rozróżnienia nie ma i wszystko jest tak jakby traktowane zbiorczo. Mówiąc zbiorczo, mam na myśli oczywiście mikrofale wykorzystywane w telefonii komórkowej, a limity dla tych mikrofal są ustalane zgodnie z tak zwaną zasadą ostrożności, tak nisko jak się tylko da i można by dodać z biegiem czasu coraz niżej. Warto tu nadmienić, że historycznie pierwszy limit był wyznaczony tak nisko, by nie wywoływać żadnych efektów termicznych, nawet przy jego 10-krotnym przekroczeniu. Osobno do tych wymienionych limitów jeszcze funkcjonują takie specyficzne tempa absorpcji promieniowania, pochłaniania promieniowania, tak zwane SARy. Tutaj też limity są ustalone, inne są dla Unii Europejskiej, inne dla Stanów Zjednoczonych i urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, jak chociażby Wasze telefony komórkowe, muszą mieć wpisane te wartości. Zaznaczę tylko, że tych dla USA i Europy nie można tak do końca jednoznacznie porównać, bo jeden jest uśredniany dla 1 grama tkanki, drugi dla 10 gramów tkanki. Niemniej, żeby tutaj nie utonąć właśnie w wartościach liczbowych, które nie są tak naprawdę w tym momencie wybitnie kluczowe dla całego mojego wywodu, przejdźmy do konkretów, do tego, o czym być może słyszeliście, a mianowicie do tego, że zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Agencji do Spraw Badań nad Rakiem, promieniowanie wykorzystywane w technologii telefonów komórkowych jest czynnikiem potencjalnie rakotwórczym. Akt drugi. Czynniki rakotwórcze. Tak, muszę to powiedzieć jeszcze raz, wyraźnie i dosadnie. Zgodnie z klasyfikacją przeprowadzoną przez Międzynarodową Agencję do Spraw Badań nad Rakiem, promieniowanie mikrofalowe stosowane w technologii telefonów komórkowych jest czynnikiem potencjalnie rakotwórczym, tak samo jak benzyna, naftalen, nanorurki węglowe, kwas kofeinowy zawarty w niewielkich ilościach w kawie, czy szeroko stosowany w syntezie chemicznej chlorek winylu. A przez potencjalnie rakotwórczy rozumie się tutaj zaklasyfikowanie do jednej z pięciu kategorii. I żeby wszystko to dokładnie zrozumieć, to powinniśmy tutaj nazwać je wszystkie. Zaczynając od tych najmniejszego ryzyka. I jest to kategoria czwarta, czyli substancje prawdopodobnie nie rakotwórcze dla człowieka. Kategoria trzecia to substancje niemożliwe do zaklasyfikowania jako rakotwórcze dla człowieka z różnych względów. Jeżeli spojrzymy, co się znajduje w tej kategorii, znajdziemy m.in. picie kawy, kontakt z watą szklaną czy kontakt z tuszem drukarskim. Potem mamy kategorię drugą, a w zasadzie 2B, czyli już wspomniane substancje potencjalnie rakotwórcze. Idąc dalej jest kategoria 2A, czyli czynniki prawdopodobnie kancerogenne, których przykładami są praca fryzjera, jedzenie czerwonego mięsa czy picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni Celsjusza. I jest też wreszcie najwyższa, pierwsza klasa kancerogenności. Zawarte są w niej substancje bez wątpienia kancerogenne dla człowieka. Alkohol etylowy, benzoalfapiren ze smogu, praca drukarza, pluton, wspomniane już promieniowanie jonizujące, promieniowanie słoneczne czy nawet pył drzewny. Można w dużym uproszczeniu, ale jednocześnie z dużą rzetelnością powiedzieć, że każda kategoria w pewien sposób taki zdawkowy, krótki odpowiada na pytanie, czy coś, co się w tej kategorii znajduje, to wywołuje raka czy nie. A odpowiedzi brzmią kolejno, począwszy od kategorii czwartej. Raczej nie, nie można ocenić. Może tak, może nie. Raczej tak i zdecydowanie tak. I teraz musimy wiedzieć, że klasyfikacji dokonuje panel ekspertów w oparciu o bardzo szeroko zakrojone badania medyczne, o wiele publikacji naukowych, które dotyczą bezpieczeństwa poszczególnych czynników, poszczególnych substancji, że podział nie jest taki raz na zawsze, że jeżeli pojawią się nowe wyniki, to te substancje mogą między tymi kategoriami migrować, mogą być przesuwane z jednej do drugiej. I wreszcie, że tutaj można się posługiwać zarówno badaniami na ludziach, jak i badaniami na zwierzętach. I mniej więcej te klasyfikacje w taki obrazowy sposób może przedstawić tabela, z której wynika na przykład, że jeżeli mamy wystarczające dowody na rakotwórczość dla ludzi, to nie musimy się wspomagać badaniami na innych gatunkach. Z automatu dajemy temu czemuś kategorię pierwszą. Jeżeli takie dowody są ograniczone, czyli z badań coś wynika, ale nie jest to efekt wyraźny, wtedy można sięgnąć po badania na przykład na myszach i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, to model uproszczony, ale jednak wiele mówiący. I tak jak już wspomniałem dwukrotnie, mikrofale wykorzystywane w telefonii komórkowej to kategoria 2B. Substancje potencjalnie rakotwórcze, to znaczy takie, które mogą wywoływać raka, czy prowadzić do nowotworów, ale mogą też nie wywoływać raka i nie prowadzić do nowotworów. Może się okazać, że za parę lat, kiedy będziemy mieli nowe wyniki badań, zostaną one przesunięte do kategorii 4, zostaną uznane za raczej bezpieczne, a może być tak, że znajdą się w kategorii 2A, jako potencjalnie rakotwórcze. Musimy śledzić wyniki badań, zresztą za chwilę powiem, jakie te wyniki są, tak z większymi szczegółami, ale warto zaznaczyć i nie można o tym nie wspomnieć w tym kontekście, że istnieje grupa 221 naukowców z całego świata, z 41 krajów świata, którzy proponują czy postulują przesunięcie mikrofal wykorzystywanych w telefonii komórkowej do kategorii 2A, a nawet do kategorii 1, czyli do substancji bezwzględnie rakotwórczych. Dlaczego? Dlatego, że wyniki badań, jak już też wspomniałem, są sprzeczne. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego są sprzeczne, to trzeba o nich powiedzieć w większych szczegółach. Akt trzeci. Badania i wnioski z badań. Badań na temat bezpieczeństwa telefonii komórkowej jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i nie ma najmniejszej szansy, żebym omówił tutaj wszystkie. Dlatego skupiłem się tylko na najbardziej istotnych, najciekawszych i takich, które mogą nas trochę nauczyć. Tak przynajmniej w moim mniemaniu, w mojej opinii. I na nich będziemy teraz operować, ponieważ dzieliłem ten odcinek na akty, to w tym momencie pozwoliłem sobie ten akt podzielić na takich 8 tematycznych scen. Scena pierwsza. Efekty termiczne. Więc normalne korzystanie z telefonów komórkowych nie jest w stanie wywołać negatywnych efektów zdrowotnych na drodze tych efektów termicznych. Wszystko dlatego, że to promieniowanie jest zlokalizowane w niewielkim obszarze ciała i zbyt słabe w porównaniu do wspomnianej chociażby kuchenki mikrofalowej. To znaczy, mówiąc normalne korzystanie, mam na myśli takie, które nie jest kalkulowane na zrobienie sobie krzywdy, bo badania na zwierzętach pokazały, że jest jeden narząd w ludzkim ciele. Rogówka oka, która może zostać podgrzana wykorzystując mikrofale z telefonii komórkowej do temperatury powyżej 41 stopni, co sprzyja powstawaniu zaburzeń wzroku. Ale zrobiono to tylko w badaniach na zwierzętach i tak jak mówię, gdyby człowiek chciał to sobie zrobić, to musiałby działać z krzywdą dla siebie albo celowo chcieć komuś zrobić krzywdę. Samemu nieosiągalne. Tak fizycznie nie do zrobienia. Scena druga, nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne. No więc po pierwsze, nie jest to schorzenie rozpoznawane przez współczesną medycynę. Nie znajdziecie go w wykazie zaburzeń i chorób ICD-10. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że mógłbym w tym miejscu odwołać do dwóch swoich wcześniejszych filmów. Jeden o glutenie, drugi o efekcie placebo, homeopatii i efekcie nocebo. Wszystko dlatego, że kiedy takie osoby, które same u siebie zdiagnozowały nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne, które rzekomo objawia się na przykład szumami w uszach, bólami głowy, zawrotami głowy, niepokojem itd., kiedy takie osoby zamykano w kontrolowanych warunkach i albo wystawiano je na działanie promieniowania elektromagnetycznego, albo nie, to one potrafiły mówić, że źle się czuły, kiedy to pole było wyłączone, kiedy tego pola elektromagnetycznego tam nie było, albo czuły się dobrze, kiedy to pole działało. To znaczy nie były w stanie na podstawie tego, co czują, ocenić, czy pole jest włączone, czy nie jest włączone. Mówiąc innymi słowy, był to najprawdopodobniej efekt nocebo. Wmówiły sobie, nie chcę mówić chorobę, ale przypisały za sprawą psychiki pewnemu czynnikowi negatywne oddziaływanie i potem ta sama psychika wywoływała u nich te właśnie nieprzyjemne uczucia. A sam czynnik najprawdopodobniej biologicznie aktywny nie jest. Mogą to potwierdzać statystyki z Tajwanu, gdzie w ciągu kilku dekad odsetek osób twierdzących, że jest nadwrażliwy na promieniowanie spadł z 13 do 4%, a w tym czasie wykorzystanie telefonów komórkowych nieprzerwanie w tym kraju rosło. Scena trzecia. Uszkodzenia DNA i jakość pracy. Stosunkowo często można przeczytać o wpływie promieniowania mikrofalowego na DNA. Mówiąc konkretniej, liczne są prace donoszące o tym, że mikrofale wpływają na powstawanie uszkodzeń w obrębie DNA. To jest fakt. Natomiast próbując ten fakt jakoś zinterpretować albo postawić go w szerszej perspektywie, warto przyjrzeć się wnioskom z pewnej pracy przeglądowej, która dokonała bardzo ciekawej analizy. Sprawdzała ona, jak silny był obserwowany efekt, to znaczy silny efekt oznaczał więcej negatywnych skutków dla DNA, w zależności od tego, jak duża była grupa badanych. I teraz uwaga, punkty na takim wykresie byłyby rozłożone mniej więcej tak. Ewidentnie widać, że im mniej przebadanych osobników, tym gorzej wypadało promieniowanie mikrofalowe. O co w tym wszystkim chodzi? A ono, zdaniem badaczy, o to, że w takich pracach na małych grupach badawczych łatwiej o wyniki przypadkowo, fałszywie pozytywne, w tym sensie pozytywne, że wykrywające jakiś efekt. W tym wypadku efekt był negatywny, dlatego tak może dziwnie brzmieć. Chodzi tu mniej więcej o to, że kiedy bada się jakiś czynnik w ujęciu biologicznym, to zwykle przyjmuje się tak zwany 95% przedział ufności. To znaczy dokonuje się takiej analizy statystycznej, żeby mieć 95% pewności. To jest oczywiście duże uproszczenie to, co teraz mówię, ale ma się 95% pewności, że taki wynik nie jest dziełem przypadku. Co oznacza, że raz na 20 prac bez złych intencji autorów można uzyskać wynik fałszywy. To znaczy wnioski wynikające z analizy statystycznej będą fałszywe, bo po prostu tak. To duże uproszczenie, jeżeli chcecie, to o tym opowiem więcej w osobnym odcinku. I takie prace, to znaczy prace na małych grupach badanych, są bardziej podatne, moglibyśmy powiedzieć, na wyniki fałszywie pozytywne. To pierwsza kwestia, ale jest też druga. Może nawet ważniejsza, a mianowicie fakt, że czasopisma naukowe, co zostało udowodnione, częściej publikują wyniki badań, które wykrywają istnienie jakiegoś efektu, niż takie, które istnienie jakiegoś postulatu, jakiejś hipotezy obalają. Zwłaszcza w sytuacji, gdy można z tymi pracami polemizować, gdy na przykład prezentują one pogląd przeciwny do tego, co przyjęło się akceptować w nauce, a tak jest właśnie w tym przypadku. Wtedy takie nowe, kontrowersyjne prace lepiej się cytują, a to jest dobre dla czasopisma. To taki odpowiednik virala naukowego z clickbaitowym tytułem. To dlatego, mówiąc bardziej fachowo, prace na małych grupach badanych, bardziej podatne na wyniki fałszywie pozytywne, są niejako w tej całej przestrzeni nadreprezentowane. I to dlatego, kiedy tak jakby grupuje się je, czyli zbiera do kupy i analizuje, bardzo często te efekty znikają. Tak to działa i dlatego powiedzenie, że dalsze badania są potrzebne, będzie, możemy powiedzieć, zawsze aktualne. Nie dlatego, że nic nie wiemy, tylko dlatego, że zawsze więcej danych to bardziej wiarygodne dane. Trzeba patrzeć na nie tylko ilość prac, a nawet nie tylko na samo istnienie prac, które twierdzą coś tam, ale też na ich jakość. I myślę, że ja, przygotowując się do tego odcinka, trafiłem na dobry przykład takiej pracy, której można wiele zarzucić. Praca, która stwierdza, że im bliżej nadajnika telefonii komórkowej znajdował się ul pszczół, tym gorzej te pszczoły w ulu się miały. Ale praca ta była pozbawiona takiej bardziej zaawansowanej analizy statystycznej i nie wiem z tej pracy, nie udało mi się tego doczytać, bo nie było to nigdzie napisane, czy te pszczoły miały takie same warunki żywieniowe. Czy na przykład nie było tak, że nadajnik był blisko szosy, a więc możemy tutaj ten efekt przypisać hałasowi, zanieczyszczeniu powietrza, albo temu, że bliżej szosy jest mniej różnorodnych kwiatów dla tych pszczół. Po prostu tego nie wiemy. Jakość wielu prac pozostawia wiele do życzenia. A skoro o jakości prac mowa, scena czwarta, prace przeglądowe i nowotwory. Zwykle za takie jedne z najbardziej wartościowych prac naukowych uważa się prace przeglądowe i metaanalizy. Wszystko dlatego, że one niejako zbierają wyniki dziesiątek, nierzadko setek innych prac i analizują je bardzo często zbiorczo. i bardzo często dużo bardziej krytycznie niż autorzy tych prac. W związku z tym wyniki, czy wnioski wynikające z takich metaanaliz i prac przeglądowych są dużo bardziej ogólne, dużo bardziej wiarygodne, moglibyśmy rzec dużo bardziej prawdziwe. I czasami wystarczy przeczytać jedną taką pracę, żeby mieć taki pogląd, jaki wynika na przykład ze 100 innych prac. Ja bardzo często zaczynam właśnie od prac przeglądowych, przygotowania do tego typu odcinków. Ale pracom przeglądowym nie można tak też ślepo wierzyć, nie można się zachłysnąć samym faktem, że to jest metaanaliza albo właśnie praca przeglądowa. I już chcę Wam pokazać dlaczego. Podzieliłem prace, które dotyczą tematu dzisiejszego odcinka, na dwie grupy. Pierwsza grupa. Praca z 2017 roku, z której wynika, że rośnie ryzyko wystąpienia nowotworów mózgu, takich jak glejaki, na skutek używania telefonów komórkowych. Dalej, praca z 2012 roku donosząca o braku związku telefonów z nowotworami i wreszcie praca z 2009 roku, która donosi o generalnym braku efektu, ale zwiększeniu ryzyka przy używaniu telefonu przez ponad 10 lat oraz, co ciekawe, zmniejszeniu takiego ryzyka dla jednego z rodzajów nowotworów – oponiaka, tak jakby akurat tutaj telefony zapobiegały rakowi. I grupa druga, dwa duńskie badania, 2009 i 2011 rok, które pokazują brak efektu. Brytyjskie badanie z 2013 roku, znów brak efektu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to jednego nowotworu, niezłośliwego nerwu słuchowego, który występował po prostu tak rzadko, że badacze nie podjęli się próby interpretacji wyników, ale tylko odnośnie tego jednego nowotworu. I wreszcie japońskie badanie z 2016 roku, wniosek, nie ma związku nowotworów z telefonami. Co różni obie grupy, zapytacie. No więc w pierwszej grupie znajdują się prace przeglądowe, w drugiej indywidualne badania, co samo w sobie sugerowałoby, że bardziej wiarygodne są te pierwsze. Ale właśnie. Prace przeglądowe oparte były głównie na tak zwanych badaniach retrospektywnych. To znaczy, naukowcy znaleźli osoby już chore na nowotwory, które chcieli badać, dali im ankietę do wypełnienia a propos ich historii używania telefonów komórkowych, życia, wielu innych czynników, a następnie musieli sami skonstruować grupę kontrolną i zbadać ją pod tym samym kątem, czyli musieli dopasować grupę kontrolną do istniejącej grupy chorych i jednocześnie poprosić jedną i drugą grupę o opowiedzenie swojej historii ostatnich 10-20 lat. To może nastręczać pewnych problemów. Dodatkowo, kiedy przeanalizowano jakość tych badań zgodnie z pewnym algorytmem, który pozwala oszacować jakość prac przeglądowych, okazało się, że żadna z nich nie uzyskała wyniku wyższego niż umiarkowanie dobry. Nie znaczy to oczywiście automatycznie, że te prace są fałszywe i nie można im wierzyć. W żadnym wypadku nie chcę tego sugerować, ale prace z drugiej grupy, pomimo że nie są pracami przeglądowymi, po pierwsze, składa się na nie bardzo podobna liczba przypadków, czasami nawet większa, niż w tych pracach przeglądowych i w metaanalizach, a po drugie, te prace to tak zwane prace prospektywne, czy wykorzystano tam podejście prospektywne. To znaczy najpierw wciągnięto badanych do tego badania, potem monitorowano przez kilkanaście lat ich użycie telefonów komórkowych we współpracy z dostawcami usług i po tym okresie posiadano dokładne dane dotyczące grupy chorującej, bo część osób na nowotwory zachorowało, i grupy kontrolnej. Są to więc prace, które dotyczą bardzo dużych grup badanych. Mają dokładniejsze dane, bo nie są obciążone koniecznością przypominania sobie i nie są podatne na takie czasem nawet nieumyślne, ale zakłamywanie danych, bo osoby chore mogą chcieć zrzucić swoją chorobę na jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład na telefony komórkowe i zawyżać swoje wykorzystanie telefonów komórkowych w przyszłości, co rzutuje na sumaryczne wyniki takich prac przeglądowych. To, co chcę powiedzieć, to to, że z prac przeglądowych wnioski są sprzeczne i czasami te wnioski sprzeczne mogą wynikać chociażby z tego, jak konstruowane są poszczególne badania w tych pracach przeglądowych uwzględniane i czasami równie wiarygodne, chociażby ze względu na to, że dotyczą tak samo dużych grup, są pojedyncze prace. Tak przynajmniej to wygląda. Scena piąta. Badania na zwierzętach. Badań dotyczących bezpieczeństwa mikrofal, które były przeprowadzane na zwierzętach, jest bardzo dużo, tak jak w wielu innych obszarach nauki, tutaj również królują myszy. I tak się składa, że stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku upubliczniono wyniki długoletniego badania Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, dokładnie National Toxicology Program, które można podsumować w sposób następujący w trzech punktach. Po pierwsze, wyraźne wyniki występowania nowotworów serca u samców myszy. Zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów mózgu u samców myszy. Tym razem były to złośliwe glejaki. No i pewne przesłanki ku temu, że mogą wystąpić guzy w obrębie układu hormonalnego, znów u samców myszy. Ale trzeba tu uwzględnić kilka czynników. Po pierwsze, we wszystkich badaniach stosowano promieniowanie, które w najniższym poziomie było wyższe wielokrotnie niż dopuszczalne limity dla ludzi. To po pierwsze. Po drugie, myszy były napromieniowywane przez całe swoje życie od poczęcia przynajmniej 18-19 godzin na dobę. I wreszcie napromieniowywano im całe ciało bardzo tym silnym promieniowaniem, zgodnym z intensywnością jeszcze wcześniejszych technologii, a więc 2G i 3G to były większe intensywności. I właśnie, całe ciało, a na przykład tylko ucho. Ze względu na skalę nie można tych wyników jednoznacznie przenieść. Zresztą jeżeli poczytacie o tym SAR, czyli specyficznym tempie absorpcji promieniowania, o którym wspomniałem przy limitach, to tam dowiecie się właśnie, że zależy od tego bardzo mocno, na jaką tkankę, na jaką masę tkanki ta wartość jest uśredniana. I ponieważ tutaj porównujemy mały organizm, który jest cały wystawiony na działanie promieniowania, z dużym organizmem, gdzie mamy tylko część wystawioną na działanie promieniowania. Te wyniki nie przekładają się jeden do jednego i mogą to potwierdzać inne opublikowane w tej kwestii wyniki, które pokazują, że owszem, pewne nowotwory występują dłużej u myszy, które są wystawione na działanie promieniowania mikrofalowego wykorzystywanego w telefonii komórkowej, ale jednocześnie myszy z tej grupy, która była wystawiona na działanie promieniowania, żyją dłużej niż myszy, które nie były wystawione na działanie promieniowania. Tak jakby przedłużało ono życie. Scena szósta. Statystyki nowotworów mózgu. Telefony komórkowe są obecne w naszym życiu, w przestrzeni publicznej tak długo, technologie z nimi związane są obecne już tak długo, że moglibyśmy się spodziewać występowania jakichś objawów w statystykach, jeżeli istniałyby zagrożenia związane ze zdrowiem publicznym i telefonami komórkowymi. To znaczy, gdyby istniało rzeczywiście zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, to powinniśmy obserwować rosnące występowanie glejaka w przeliczeniu powiedzmy na 100 tysięcy osób. A co mówią statystyki? No więc generalnie wzrost jest od wielu dekad stały, rzędu 0,7% rocznie. I w żaden sposób nie koreluje z powszechnością telefonów komórkowych. Co więcej, w niektórych krajach, takich jak na przykład Kanada, obserwuje się spadki, jeżeli chodzi o częstość występowania glejaka. Scena siódma. Daleko od głowy. Ale nawet jeżeli ktoś trzyma się kurczowo tego, że nowotwory mózgu występują częściej i jest to wina telefonii komórkowej, to chciałem takiego sobie powiedzieć, że badania dotyczące nowotworów w innych częściach ciała niż głowa dają wyniki jednoznacznie negatywne. Czyli takie osoby, które twierdzą, że telefony komórkowe zwiększają częstość występowania nowotworów mózgu, guzów mózgu, chcąc uniknąć tego efektu na podstawie innych badań naukowych, wystarczy, że nie będą korzystać z telefonów komórkowych. Chociaż tak jak mówię, ten związek w statystykach globalnych czy w pracach przeglądowych jest niejasny i bardzo często nieobserwowalny. Mówię teraz o glejaku, bo wreszcie ciała to tak generalnie jest nieobserwowalne raczej. Scena ósma. Płodność. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że z naukowego punktu widzenia istnieje chyba najwięcej przesłanek, które mogą świadczyć o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego. To znaczy takich prac, które badają wpływ tego promieniowania na jakość spermy, na jakość nasienia jest dużo i bardzo często donoszą one o negatywnym wpływie, to znaczy o zmniejszonej liczbie plemników, o ich pogorszonej ruchliwości i tak dalej, i tak dalej. Pragnę donieść, jeżeli mogę tak powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia zdaje sobie z tego sprawę i jednocześnie interpretuje te wyniki w taki sposób, że nie prowadzą one do niepłodności, czyli promieniowanie elektromagnetyczne nie jest przez Światową Organizację Zdrowia traktowane jako przyczyna bezpłodności, ale jest to rozpoznawany czynnik, który może pogarszać płodność. Z tym, że takich czynników środowiskowych, to brzmi jak usprawiedliwianie, ale tak naprawdę musimy być tego świadomi, jest bardzo dużo i wpływ na jakość spermy może mieć to, gdzie żyjemy. Może mieć jakość powietrza, może mieć nasza aktywność fizyczna, nasze uzależnienia, nasza dieta, oczywiście palenie papierosów itd., itd. Czyli to jest czynnik, który według przesłanek naukowych ma wpływ, mówię tutaj o promieniowaniu mikrofalowym, ale nie jest tak, że jest to jedyny czynnik z takiego naszego codziennego bytowania. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi w tym miejscu chodzi. Niemniej dowody na związek przyczynowo-skutkowy istnieją i nie zamierzam temu zaprzeczać. Podsumowując więc, czy są jednoznaczne naukowe dowody na niebezpieczeństwo, na zagrożenie ze strony telefonii komórkowej? Nie. Jednoznacznych dowodów nie ma, choć są prace, które na takie zagrożenie wskazują. Czy to znaczy, że promieniowanie jest absolutnie bezpieczne, promieniowanie mikrofalowe z telefonii komórkowej? No nie, bo brak takich wyraźnych dowodów na niebezpieczeństwo nie jest automatycznie dowodem bezpieczeństwa. Czy więc powinniśmy się obawiać? Też nie. Dlaczego? Bo konsensus naukowy w oparciu o wiele prac, o ogrom prac, uwzględniając ich jakość, uwzględniając całą masę czynników, skłania się ku temu, że takich wymiernych, wyraźnych przesłanek o niebezpieczeństwie nie ma. Nie jest to sytuacja zero-jedynkowa, jest to jeden z tych obszarów, gdzie jest toczony spór, są kolejne badania, będziemy wiedzieli prawdopodobnie z każdym rokiem coraz więcej, ale to nie oznacza, że nie wiemy nic. Ja wiem, że tutaj można bardzo filozofować i nakłaniać ludzi do słuchania naukowców, którzy będą prowadzić swoje dyskusje niezależnie od tego, co zwykli ludzie powiedzą, jeżeli mogę sobie pozwolić na stwierdzenie zwykli ludzie. Ale jeżeli istnieje jakieś narzędzie, którym powinniśmy się posługiwać, jeżeli chodzi o opis świata wokół nas, o rozumienie świata wokół nas, to jest to właśnie nauka. A mówiąc nauka, mam na myśli właśnie nauka będąca jak najbliżej konsensusu naukowego. Ona nie daje gwarancji, że się nie pomylimy, ale minimalizuje szanse na takie wtopy, na takie pomyłki. Z tym, że ja nie mogę was do tego zmusić. Nie mogę wam jednoznacznie powiedzieć, żyjcie tak i tak. Mogę wam tylko pokazać, i to starałem się w tym odcinku zrobić, jakie mechanizmy rządzą nauką, jakie mechanizmy rządzą w tym wypadku pewnymi doniesieniami naukowymi, które tyczą się właśnie promieniowania elektromagnetycznego, które będą tyczyły się także 5G. Moja sugestia jest taka, że nauka to jest narzędzie, które nie jest doskonałe, ale lepszego nie ma. I jeżeli musicie sobie wyrobić jakieś zdanie, a wiele osób będzie musiało sobie wyrobić jakieś zdanie, to warto jest posłuchać tego, co właśnie ta nauka ma do zaoferowania. Niekoniecznie musi to być łatwe, nie zawsze będzie to przyjemne, ale nikt takiej gwarancji nigdy wam nie dawał. Ja się będę w każdym razie tego trzymał. Do zobaczenia, do usłyszenia.